wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu, 1 lutego 1934 roku, w Warszawie rozległy się strzały, które wstrząsnęły okupowaną stolicą Polski. Zginął kat Warszawy, Franz Kuczera. Zamach na Franza Kuczerę będzie wydarzeniem miesiąca lutego. Aby zrozumieć znaczenie tego, czego dokonali żołnierze Armii Krajowej 80 lat temu, trzeba cofnąć się trochę wcześniej. Kiedy Niemcy zajęli Polskę razem ze Związkiem Radzieckim, wprowadzili tu bardzo brutalną okupację. Odpowiedzią Polaków na niemiecki i sowiecki terror było państwo podziemne, fenomen nie mający odpowiednika w żadnym okupowanym kraju w czasie II wojny światowej. Rozbudowana struktura składająca się z pionu cywilnego, wojskowego, administracyjnego, politycznego. Niemcy zdawali sobie sprawę z siły polskiego ruchu oporu. Zdawali sobie sprawę z nienawiści, jaką obdarzali ich poniżani codziennie Polacy. Dlatego od początku, od 1939 roku, wprowadzili brutalną zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Czyli za każdego zabitego Niemca rozstrzeliwano niewinnych Polaków. Do pierwszych tego typu zbrodni doszło już w 1939 roku. W Bochni niedaleko Wieliczki, a później w Wabrze pod Warszawą. I tak już było do końca okupacji niemieckiej. Jeżeli gdzieś zginął Niemiec, w odwecie ginęli niewinni Polacy. Państwo podziemne było strukturą, w której były sądy. Te sądy wydawały wyroki. Wydawały również wyroki śmierci. Ludzie kierujący państwem podziemnym mieli świadomość, że każda taka egzekucja niemieckiego zbrodniarza czy polskiego kolaboranta pociągnie za sobą śmierć niewinnych ludzi. Dlatego starano się ograniczać egzekucje. Dlatego starano się rozsądnie planować akcje dywersyjne, aby nie mnożyć niepotrzebnie ofiar wśród ludności cywilnej. Ruch oporu w Polsce narasta w miarę trwania okupacji. W 1933 roku takim spektakularnym wyczynem państwa podziemnego była słynna akcja pod Arsenałem 26 marca 1933 roku, kiedy to młodzi harcerze z Szarych Szeregów odbili w środku miasta więźniów, wśród których był ich przyjaciel Jan Bytnar Rudy. Aby stłumić polski ruch oporu, aby zniszczyć warszawską konspirację, w październiku 1933 roku przybył do Warszawy Franz Kuczera, młody generał SS, i objął stanowisko dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. Poprzednio, z polecenia Heinricha Himmlera, wykazał się, niszcząc ruch oporu w Czechosłowacji, Danii i Holandii. Wśród hitlerowskiej elity uchodził za specjalistę od masowego terroru. Uznano, że taki człowiek jak Franz Kuczera dokona tego, co nie udało się jego poprzednikom. Zniszczy ruch oporu w polskiej stolicy. Załamie mieszkańców Warszawy. Franz Kuczera od razu zabrał się w makabryczny sposób do wypełniania misji, którą mu zlecono. Mianowicie zainicjował masowe egzekucje publiczne. To była nowość. Niemcy mordowali Polaków od pierwszych dni okupacji. Już we wrześniu 1939 roku w miejscowościach zajmowanych przez Wehrmacht rozstrzeliwano ludzi, zabijano ludzi. Tak było chociażby w Podzamczu, kiedyś pod Wieruszowem, dzisiaj części Wieruszowa. Ale najczęściej Niemcy zabijali w lesie. Prawie każdy polski las jest miejscem egzekucji polskich bohaterów. Tu w okolicach Kalisza, Las Winiarski, Las Gołochowski, Las na Wolicy, wszędzie tam znajdziemy miejsca pamięci narodowej, wszędzie tam miały miejsce egzekucje. Niemcy najczęściej zabijali w lesie. Niemcy często starali się ukrywać te egzekucje, jak w Palmirach. Kiedy zakończono egzekucje, posadzono drzewa. Niemcy byli przekonani, że prawda o niemieckich zbrodniach nie wyjdzie nigdy na jaw. Teraz Niemcy zaczynają rozstrzygać ludzi w centrum miasta. Wyglądało to w ten sposób, że nagle pojawiały się ciężarówki z niemieckimi funkcjonariuszami, zamykano ulice, po chwili przywożono skazańców, stawiano ich pod ścianą, salwa plutonu egzekucyjnego, potem dobijano rannych, zabierano zwłoki i przywożono ludzi, których zadaniem było oczyszczenie miejsca egzekucji z krwi po zamordowanych Polakach. W sumie, jak się oblicza, w tych egzekucjach publicznych, które zainicjował Franz Kuczera, zginęło 4300 osób. Wśród tych zabitych był wybitny młody poeta Andrzej Trzebiński, aresztowany tylko dlatego, że miał fałszywe dokumenty. On również w takiej publicznej egzekucji został stracony. Ta działalność Franza Kuczery spowodowała, że polskie państwo podziemne wydało na niego wyrok śmierci. Ale tak naprawdę nie wiadomo, na kogo wydano ten wyrok śmierci, bo Franz Kuczera nie podpisywał imieniem i nazwiskiem swoich decyzji. Była na plakatach funkcja, ale nie było imienia ani nazwiska. Więc pierwsze zadanie było rozpracowanie, kto to jest ten dowódca SS i policji na dystrykt warszawski. Jak się porusza? Jak wygląda? Bez takiego rozpracowania likwidacja niemieckiego zbrodniarza była niemożliwa. Zadanie wykonania wyroku na Franza Kuczerem zlecono oddziałowi KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, pseudonim Pegas, na czele którego stał kapitan Adam Borys. Później z tego Pegasu powstanie batalion harcerski Parasa. Żołnierzami tej jednostki byli harcerze z grup szturmowych Szarych Szeregów. Człowiekiem, który umożliwił dokonanie tego zamachu, był Aleksander Kunicki-Rajski, który postanowił zidentyfikować generała i ustalić, gdzie mieszka. W tym celu codziennie, między 8 a 9 rano, kiedy większość wysokich funkcjonariuszy SS i policji w Warszawie rozpoczynała pracę, zaczął obserwować budynek, w którym urzędował Kuczera z przystanku tramwajowego. Pierwszego dnia obserwacji zauważył ciemnostalową limuzynę Opel Admiral wyjeżdżającą na podjazd budynku. Na miejscu obok kierowcy siedział nieznajomy oficer w skórzanym płaszczu. Następnego dnia samochód znowu się pojawił. Kunickiemu udało się zapamiętać jego numery rejestracyjne. Odniósł także wrażenie, że auto wyjechało z Alei Róż. Zaintrygowany, następnego dnia przesunął swój punkt obserwacyjny na kolejny przystanek tramwajowy, znajdując się przy placu na rozdrożu. Stąd zobaczył znajome auto wyjeżdżające z Alei Róż. Wkrótce ustalił, że oficer mieszka w narożnej kamienicy Mikołaja Szelechowa, numer 2, a przed budynkiem pełni straż umundurowany wartownik z pistoletem maszynowym. Kolejny krok w rozpracowaniu niemieckiego zbrodniarza był dziełem funkcjonariusza polskiego wywiadu, który posługiwał się pseudonimem Jacques. Otóż udało mu się w niemieckim biurze meldunkowym ustalić, że Franz Kuczera mieszka pod adresem Aleja Róż 2. W identyfikacji pomógł przypadek. Rajski i Kama przychodzili Aleją Róż w momencie, gdy pod kamienicą Szelechowa podjechał śledzony Opel Admiral. Z auta wysiadł znajomy oficer w rozpiętym płaszczu, pod którym szef wywiadu Agatu dostrzegł generalskie instynkcje. Wkrótce wywiad Komendy Głównej Armii Krajowej zdobył zdjęcia Franza Kuczery. Na tych zdjęciach Kunicki i Żurek rozpoznali śledzonego przez siebie oficera. Fotografia została prawdopodobnie zdobyta przez jednego z członków Polskiego Ruchu Oporu w laboratorium fotograficznym Służby Bezpieczeństwa. Tak więc ustalono, że dowódca SS i policji na dystrykt warszawski to Franz Kuczera. Ustalono, gdzie mieszka. Ustalono trasę, którą się porusza z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. I teraz można było zająć się przygotowaniem zamachu. Zadanie było niezwykle trudne, bo Kuczera poruszał się na bardzo krótkim odcinku, w dzielnicy, gdzie było bardzo dużo Niemców. I teraz przeprowadzenie w tych warunkach zamachu było sytuacją ekstremalnie trudną. Pierwsza próba zamachu odbyła się 21 stycznia 1934 roku i zakończyła się fiaskiem. Kuczera nie przyjechał bowiem wtedy do pracy. Drugi termin zamachu wyznaczono na 1 lutego 1934 roku. Tego dnia o godzinie 9 dziewięciu bojowców i trzy łączniczki oczekiwali w Alejach Ujazdowskich z napięciem na auto Kuczery. Po chwili wyłonił się oczekiwany samochód. Aleksander Kamiński w książce Zośka i parasol tak opisał dalszy przebieg wydarzeń. Uczennica w białych skarpetkach przychodzi przez jezdnię. Wielka, błyszcząca w słońcu, ciemnostalowa limuzyna Opel Admiral szybko i bezgłośnie pędzi alejami. Bronek Lord zdejmuje kapelusz. W tej samej chwili elegancki miś włącza gaz i wóz z niego powoli wysuwa się z ulicy Piusa 11. Wszystko to, co się teraz dzieje, trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Wóz misia, prowadzony z niezwykłą przytomnością umysłu, zatacza łuk w kierunku nadjeżdżającej limuzyny. Akurat w tym momencie, gdy limuzyna, hamując, skręca ku pałacykowi. Maski dwóch wozów zbliżają się ku sobie. Wóz Kuczery staje, by przepuścić intruza. Intruz też hamuje, jakby starając się zrobić miejsce dla przyjazdu generała. Hamuje jednak tak niezręcznie, że zatrzymuje się w poprzek drogi limuzyny. Równocześnie z dwóch różnych stron do limuzyny zbliżają się dwaj młodzi ludzie, Bronek i Kruszynka. Mają już płaszcze rozpięte, pistolety podchodzą. Adiutant Kuczery, prowadzący limuzynę, zorientował się, chwyta za broń. Kuczera, wysoki, szczupły, ubrany w skórzany płaszcz, niespokojnie wciska się w głąb wozu. Bronek pierwszy nacisnął spust pistoletu. Bije w otwarte okno samochodu. Chwyta za rączkę drzwiczki. Adiutant Kuczery mierzy w brzuch Bronka i naciska spust pistoletu. Suchy trzask. Rozżarzony ołów szarpie wnętrzności Bronkę. Bronek jednak, mocując się ze swymi przeciwnikami o drzwiczki samochodu, strzela dalej, kierując pistolet ku piersiom i głowie Kuczery. Kruszynka z drugiej strony daje ognia do adiutanta, który zdołał wyskoczyć z wozu. Oficer pada. Wówczas Kruszynka otwiera drzwi auta i strzela, wypuszczając serię około 20 pocisków. Kuczera, wciśnięty w przerażeniu w kąt wozu, zakrywa twarz rękoma. Na ulicy po paru minutach zamarłej ciszy piekło strzałów. Strzelają wachy wszystkich sąsiednich urzędów. Strzelają z okien cywilni i wojskowi. Czteroosobowe ubezpieczenie rozsypuje się po ulicy i ustrzeliwszy wartownika przy pałacyku Kuczery, bije teraz we wszystkich nadbiegających umundurowanych oraz ostrzeliwuje otwierające się okna. Gdy krwawiący i słaniający się Bronek, podtrzymywany przez Alego, który przybiegł doń z pomocą, zmierza powoli do naszych aut ewakuacyjnych w ulicy Chopina, Kruszynka wyciąga z wozu ciało Kuczery, rewiduje kieszenie, szukając dokumentów. Z wiejskiej ku alejom wyłania się grupa zielonych mundurów żandarmerii. Juno za drzewa bije bez przerwy w tym kierunku. Szofer miś rzuca Filipinkę, wybuch. Cofnęli się, skryli. Strzały gęstnieją. Cichy dostaje w brzuch. Olbrzymek chwyta się rękoma za pierś. Dleje. Miś jest ranny w głowę. Krew zalewa mu twarz. Zrywa się i biegnie jak błędny do aut. Na szczęście dokumenty Kuczery już są. Odskok. Ranni do jednego wozu. Kruszynka i Ani wskakują do drugiego wozu. Juno, gdy auta już ruszyły, dobiega do wozu z rannymi. Jeszcze teraz ostrzeliwuje się. Po paruset metrach oba wozy oddalają się od siebie i pędzą różnymi drogami. W czasie odwrotu, po odwiezieniu rannych do szpitala, zginęli w nurtach Wisły, skacząc z zablokowanego przez Niemców mostu Kierbecia, Zbigniew Gęsicki, Juno i Kazimierz Sot, Sokół. Na skutek odniesionych ran zmarli Bronisław Pietraszewicz, Bronek, i Marian Zenger, Cichy. Udany zamach na Kuczerem wstrząsnął okupowaną Warszawą. Wtyczka kontrwywiadu Okręgu Warszawa Armii Krajowej w siedzibie gubernatora dystryktu warszawskiego Teodora Flawia Żukowska wspominała. Gdy 1 lutego na biurkach dygnitarzy hitlerowskich rozdzwoniły się telefony donoszące o zamachu i śmierci Kuczery, po prostu nie chciano w to uwierzyć. Jak to? Więc nikt już nie jest bezpieczny w Warszawie? Wilhelm Koppe, sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa podczas posiedzenia tzw. rządu generalnej guberni 16 lutego 1934 roku, mówił z wyraźnym podziwem. Członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można by go nazwać koronkową robotą. większość mieszkańców Warszawy przyjęła wykonanie wyroku z wyraźną satysfakcją. Stanisław Ryszard Dobrowolski zanotował: wiosną 1944 roku, zwłaszcza od udanego zamachu w Alejach Ujazdowskich na kata Warszawy Kuczerem, z dnia na dzień rosły buntownicze nastroje. Rosło w Warszawie napięcie z dnia na dzień. Potęgowała się wola walki. O zamachu na kata Warszawy Kuczerem z pełnym uznaniem donosiły środki przekazu na całym świecie. Wiadomość tą podało m.in. radio BBC z Londynu. Pisała też o niej agencja Reutera. Franz Kuczera był najwyższym rangą dostojnikiem niemieckim zabitym przez ruch oporu w okupowanej Europie. Ale zabójstwo Franza Kuczery miało również skutki bardzo praktyczne, mianowicie wstrzymano egzekucje publiczne. Owszem, Niemcy rozstrzelali zakładników. Owszem, Niemcy urządzili makabryczną uroczystość, bo wprowadzili do Warszawy narzeczoną Kuczery i kazali wziąć ślub z trupem. Urządzono pompatyczny pogrzeb Kuczerze, ale nie zmieniło to faktu, że ten najbardziej okrutny, najbardziej masowy terror w Warszawie, który rozpętał Kuczera, skończył się wraz z jego śmiercią. Zamach na Kuczerę przestraszył bardzo wielu Niemców, tak jak donosiła Flawia Żukowska. Jeżeli Polacy mogli zabić tak dbającego o własne bezpieczeństwo dygnitarza hitlerowskiego, to przecież mogli zabić też tych stojących niżej w hierarchii służbowej. Wielu Niemców poczuło się niepewnie w Warszawie. Zaczęło się obawiać, że oni mogą być kolejnymi. Tak więc zamach na Kuczerę zakończył ten najgorszy okres niemieckich zbrodni w stolicy Polski. Skończyły się egzekucje publiczne. I tak jak pisał Stanisław Ryszard Dobrowolski, zaczyna się wkrótce wiosna. Ludzie mają świadomość, że koniec wojny jest blisko. Ludzie mają świadomość, że zbliża się Armia Czerwona. Ludzie mają świadomość, że Hitler tę wojnę przegrywa. I ludzie chcą z bronią w ręku zawalczyć o wolną Polskę. Ludzie chcą z bronią w ręku odpłacić Niemcom za wszystkie poniżenia, za wszystkie zbrodnie, których dokonali podczas okupacji ziem polskich. Z tego buntu, z tej woli odwetu zrodzi się wielkie dzieło Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.